Porozmawiajmy o zdrowiu.
Jest kwadrans po godzinie 20. Dobry wieczór, witam Państwa. Przed mikrofonem Magdalena Siteka, za konsoletą realizatorską Marek Stefaniec. Czas porozmawiać o zdrowiu. Kiedy w latach 80. XX wieku epidemia AIDS skierowała uwagę opinii publicznej na krew, wzmożono wysiłki w celu wyeliminowania niewidocznych zagrożeń związanych z jej przetaczaniem. W czerwcu 2005 roku Światowa Organizacja Zdrowia przyznała, że szanse otrzymania bezpiecznej transfuzji ogromnie się różnią w zależności od kraju. Transfuzjologia to dział medycyny zajmujący się całością problemów dotyczących pobierania, konserwowania oraz stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych w lecznictwie. I to jest właśnie temat naszej dzisiejszej audycji. A gościem spotkania jest dr Zdzisława Sitarz-Żelazna, dyrektor medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Witam pani doktor.
Witam, dobry wieczór wszystkim.
Pani doktor, historia leczenia krwią sięga wstecz zapewne tak daleko, jak historia samej medycyny. Już w starożytnym piśmiennictwie oraz w zabytkach sztuki i asyryjskiej, i babilońskiej, a także greckiej znajdujemy wzmianki o leczniczych kąpielach, na przykład z krwi. Pito także krew, bo uważano, że ta krew daje nam taką witalność, siłę. Pito krew i ludzką. Teraz nam się to kojarzy z wampirami, ale i zwierzęcą. Takie były początki.
Tak, człowiek zawsze był zafascynowany krwią, bo kojarzyła się właśnie z witalnością.
Z życiem po prostu.
Z życiem. I tak jak pani powiedziała, właśnie dodawano krew do różnych ówczesnych leków. Kąpano się w krwi, pito krew szczególnie silnych zwierząt, krew gladiatorów.
Właśnie, proszę państwa, pito krew gladiatorów po walce, bo to przecież byli silni, rośli mężczyźni, no ich krew musiała dawać witalność.
Tak. No i również z krwią wiązano właściwie większość chorób. Także jednocześnie pito krwią, ale od dawien dawna już ojciec medycyny Hipokrates zalecał też upusty krwi, więc każda choroba wiązała się z zaleceniem upustów, które też były wykonywane właściwie przez cały czas od tamtej pory z no
różnym
babki, nasileniem.
Nasze babki, tak, pijawki przecież tak, przykładały do tak, ciała, by tę złą krew wypiły.
Tak, nawet w okresie Napoleona, lekarz wojsk napoleońskich był tak zafascynowany tą metodą, że wtedy ten kierunek krwiolecznictwa nawet nazwano wampiryzmem, bo tak często zalecał właśnie upusty krwi, które no niestety najczęściej jeszcze bardziej osłabiały organizm. Upusty no, zostały do tej pory, też się obecnie stosuje w celach leczniczych, ale tylko wtedy, kiedy jest nadprodukcja krwi i faktycznie trzeba upuścić trochę nadmiernej ilości krwinek, bo one no niestety rzeczywiście powodują jakieś objawy chorobowe.
I to do dzisiaj się stosuje.
I to do dzisiaj się stosuje w niektórych właśnie sytuacjach, jak czerwienica, jak jest bardzo wysoki hematokryt.
Ale już tego nie nazywamy wampiryzmem.
Już teraz nie. Już teraz nie. Natomiast jeśli chodzi o historię leczenia krwią, tak jak już mówiliśmy, zafascynowanie było od dawna. Samo przetaczanie krwi, dopóki nie poznano zasad krążenia krwi, to jeszcze się bano dokonywać takich, prawda, zabiegów. Pierwsze takie wzmianki o próbie przetoczenia krwi pochodzą z końca XV, krwi ludzkiej, pochodzą z końca XV wieku, kiedy papieżowi Innocentemu z powodu udaru niedokrwiennego mózgu przetoczono krew od czterech młodych chłopców. Zmarł i papież, i ci chłopcy. No i zaprzestano takiej metody. Próbowano przetaczać krew zwierząt, szczególnie no, młodych zwierząt, jako że miała, prawda, pomóc i odmłodzić. Takie pierwszy zanotowany, prawda, fakt przetoczenia krwi jagnięcej miał w czasach Ludwika XIV przez lekarza tego władcy, Jean-Baptiste Denis się nazywał, i przetoczył około 300 ml krwi jagnięcej chłopcu, który ją wcześniej utracił w wyniku częstych takich upustów, i no, o dziwo, ten chłopiec wtedy z powikłaniami, ale przeżył, No i to zachęciło, że próbowano w różnych innych sytuacjach stosować krew zwierzęcą. W większości przypadków no, kończyło się to poważnymi powikłaniami i zgonami. Więc zaprzestano takiej metody i nawet w wielu krajach, jak w Anglii, we Francji czy we Włoszech, pojawiły się akty prawne, które zakazały podawania, prawda, krwi zwierzęcej. Ponowna próba przetoczenia krwi ludzkiej pojawiła się na początku XIX wieku, kiedy no, lekarz położnik, obserwując zgony kobiet podczas porodów, chciał im jakoś uratować życie i spróbował przetaczać krew od innej osoby. W pierwszym przypadku był to mąż takiej położnicy i przy użyciu specjalnie skonstruowanych strzykawek udało mu się uratować życie tej kobiety. I wielokrotnie potem próbowano, zarówno w Europie i w Ameryce, przetaczać ludzką krew z różnym skutkiem. Nie znano wtedy jeszcze grup krwi i właściwego doboru, w związku z tym też duży procent tych ludzi umierało.
Było na chybił trafił po prostu.
Na chybił trafił.
Robiono.
Ale ponieważ były takie spektakularne, cudowne ozdrowienia wtedy, kiedy były krwotoki, kiedy były olbrzymie utraty krwi i kiedy akurat zgodna była krew, w związku z tym no, przez jakiś czas używano i przetaczano ludzką krew. Jak okazuje się, no, ponad 65% to kończyło się niepowodzeniem. Takim olbrzymim przełomem transfuzjologii, to był już początek XIX wieku. Takie były dwa wielkie odkrycia. Pierwsze to w 1901 roku uczony niemiecki Landsteiner odkrył grupę krwi, to znaczy na podstawie aglutynacji krwinek czerwonych i takie, które ze sobą jedne reagowały, drugie nie, wyodrębnił trzy grupy właśnie trzy rodzaje krwi, które prawda, różnią się tą aglutynacją między sobą i wyodrębnił właśnie takie różnice w grupach krwi, które potem duży udział był polskiego uczonego Ludwika Hirschfelda, który zaproponował nazewnictwo tych grup krwi na A, B, 0 i AB. I to już zaczyna się...
I mamy to do dziś.
Tak, i to mamy do dziś. Ten sam zresztą uczony za to w 1930 roku dostał Nagrodę Nobla. W 1940 roku również odkrył czynnik RH, czyli takie inne ważne antygeny, przyczyniając się do bezpiecznej transfuzjologii, prawda, w następstwie. Natomiast drugim takim niezależnym odkryciem było wprowadzenie przez Aleksisa Karela, tak chyba, wydaje mi się, że to takie było nazwisko, dokładnie nie pamiętam w tym momencie, ale w każdym bądź razie wprowadził taką metodę bezpośredniego przetaczania krwi od jednego człowieka do drugiego. No, różne były urządzenia, które temu służyły, żeby przetoczyć w jednym czasie, prawda, krew poprzez nakucie tętnicy jakby dawcy i żyły biorcy. Dążenia do tego, żeby móc wtedy taką krew przetaczać, znając jeszcze już mniej więcej grupę krwi, plus dążenia do tego, żeby ta krew przy przetaczaniu nie krzepła, bo zdarzały się takie sytuacje, doprowadziła do kolejnego bardzo ważnego odkrycia w historii transfuzjologii, gdzie zastosowano cytrynian sodu w celu zapobiegania krzepnięcia krwi. Normalnie krew, wiadomo, krzepnie po przecięciu naczynia. Chodzi o to, żeby zahamować krwawienie, więc w kaskadzie krzepnięcia przy użyciu, udziale różnych czynników również istotne znaczenie ma wapń i zablokowanie przez cytrynian tego wapna, czyli wytrącenie, powoduje się efekt, prawda, przeciwkrzepliwy. I to było też wielkim przełomem, bo można było bezpieczniejszy sposób, prawda, przetaczać krew, jak i również to, że zaczęto tworzyć banki krwi, czyli pobierać krew, żeby przechować ją dłużej. Na to nałożyły się jeszcze wojny. Wojna to zawsze jest matka wynalazków różnego typu, ponieważ mnóstwo żołnierzy wykrwawiało się na śmierć, jak nawet niektórzy, prawda, lekarze leczący takich żołnierzy oceniali, że więcej ludzi umiera z powodu krwotoku w wyniku ran, niż w wyniku samych, prawda, z rąk przeciwnika śmierci. Więc pojawiła się niezwykła potrzeba, żeby gromadzić takie banki krwi i właśnie zastosowanie cytrynianu sodu temu sprzyjało. I w 1916 roku w armii brytyjskiej powstał taki pierwszy jakby depozyt krwi, gdzie przy użyciu cytrynianu przechowywano tą krew przez 14 dni.
A w Polsce po 1945 roku, dopiero po II wojnie światowej, zaczęły powstawać centra i dopiero gromadzono krew i przetaczano ją. A dzisiaj w każdym województwie jest takie centrum. Natomiast jeśli chodzi o lekarzy pani specjalizacji, pani doktor, to mamy w województwie 5 osób o specjalizacji transfuzjologia, czyli naprawdę bardzo, bardzo mało.
Bardzo mało i w Polsce też jest mało. I właściwie na pewno przydałoby się specjalizacja z takiej transfuzjologii, żeby była taka osoba w każdym większym szpitalu, żeby leczenie krwią, jej składnikami było zastosowane wtedy, kiedy to na pewno jest rzeczywiście wskazane, bo trzeba dobrze znać, żeby wiedzieć, kiedy naprawdę zastosować krwi i jej składników niejednokrotnie stosuje się czasami niepotrzebnie i za dużo, a poza tym trzeba naprawdę dobrze znać zasady, jak z tą krwią postępować, żeby leczenie było bezpieczne, żeby było jak najmniej powikłań, żeby dokumentować pewne fakty i wyciągnąć naukę na przyszłość.
A czym jest, proszę państwa, krew i co można z niej wyprodukować? Ja się nie pomyliłam, naprawdę. Co z krwi można wyprodukować? O tym powiemy za chwilę.
Radio Kielce 101.4 FM.
Był czas pełen złotych szans, był dzień, co nagle skreślił je, a ja muszę wierzyć, że to wszystko ma sens, gdy chcę myślą pojąć go. Mój żal ciągnie mnie na dno, lecz gdy na chwilę milżej, zostań chwilą serca. Niech liczy się dziś.
zdrowiu.
Gościem spotkania jest dzisiaj dr Zdzisława Sita-Żelazna, dyrektor medyczny w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Rozmawiamy o transfuzjologii, czyli takim dziale medycyny, który zajmuje się całością problemów związanych z krwią. Pani doktor, znamy już historię, mogłybyśmy jeszcze bardzo długo o tej historii opowiadać, ale teraz pochylimy się nad samą krwią. Czym ona jest?
No, można powiedzieć, że bez krwi nie ma życia, prawda?
Czyli można powiedzieć krótko, krew to życie.
Krew to życie i krew to jednocześnie bezcenny lek, prawda, jeśli jej zabraknie. I to wszystko jest prawda, niezastąpione, bo mimo olbrzymiego postępu medycyny nie udało się do tej pory sztucznej krwi wyprodukować, mimo poświęcenia w tym kierunku olbrzymich ilości pieniędzy przez różne firmy i nie udało się tego zrobić. W związku z tym przez długie lata pewnie jeszcze pozostaniemy, przynajmniej jeśli chodzi o krwinkę czerwoną, gdzie źródłem będzie tylko drugi człowiek. I to jest tu niezwykle istotne, prawda, w tym całym krwiodawstwie, że jesteśmy uzależnieni od innej osoby. I to jest niezwykłe w tym wszystkim, że z jednej strony lecząc lecząc niektóre choroby, musimy podać składniki krwi lub całą krew, lub niektóre jej składniki jak najczęściej, ale żeby to móc leczyć współcześnie, prawda, niektóre choroby, dokonywać różnych zabiegów coraz na szerszą skalę, prawda, i transplantacji narządowej i tak dalej. No, póki co nie można się to obyć bez krwi, a źródłem może być tylko drugi człowiek, czyli wzajemnie sobie, prawda, możemy pomóc.
Z jednej strony to jest piękne, tak?
Z jednej że piękne, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie tego wyprodukować czasami w takich ilościach, w jakich zapewniłoby to potrzeby wszystkich ludzi i musimy to o tym zawsze, prawda, pamiętać i o tym ciągle, prawda, też mówić.
I mówimy też w Radiu Kielce, o ile nie udało się sztucznej krwi wyhodować i jeszcze myślę długa droga przed naukowcami, to udało się takie metody wypracować, że tę krew można przechowywać i o terminie ważności, o tym jak się przechowuje powiemy nieco później, ale jeszcze króciutko o samej krwi, bo już wiemy, że te krwinki czerwone niezastąpione niczym to jeden ze składników.
Tak, tak. Każdy, kto miał biologię, to pewnie pamięta, że krew to elementy morfotyczne, do których zaliczamy krwinki czerwone, czyli erytrocyty, krwinki białe, czyli leukocyty i krwinki płytkowe, czyli trombocyty. I to zawieszone w osoczu, która zawiera mnóstwo różnych białek, jak albuminy, immunoglobuliny, różnego rodzaju czynniki krzepnięcia i tysiące różnych enzymów, które są po prostu niezbędne do życia. I brak jakiejkolwiek części składowej powoduje różne choroby. I współczesna medycyna i współczesna transfuzjologia dąży do tego, żeby zapewnić każdy taki składnik potrzebny ludziom. I krew rozdziela się na dzień dzisiejszy na mnóstwo różnych składników i zasadą współczesnej transfuzjologii jest dostarczenie tego, czego człowiekowi brakuje. O ile w historii medycyny przetaczano pełną krew, dostarczając przy okazji to, co człowiekowi brakowało, ale wszystko inne przy okazji, to teraz dążymy do tego, żeby maksymalnie rozdzielić krew na te poszczególne składniki, czyli osobno erytrocyty, osobno płytki, osobno leukocyty, osobno osocze i osobno poszczególne białka, które są zawarte w tej krwi.
I to jest właśnie ta produkcja.
I to jest właśnie ta produkcja
rzeczy z krwi.
To jest właśnie ta produkcja, którą część odbywa się w każdym centrum krwiodawstwa, a część musi być przeprowadzana w specjalnych przetwórniach osocza. To firmy farmaceutyczne produkują, prawda, już tak zwane produkty krwiopochodne czy osoczopochodne. Tu już medycyna osiągnęła wysoki poziom rozwoju, bo część tych białek da się wyprodukować metodą inżynierii genetycznej, czyli tu już jesteśmy uniezależnieni od człowieka. Ale jeśli chodzi o krwinkę czerwoną, krwinkę płytkową i niektóre składniki, to niestety ciągle człowiek, żywy człowiek, druga osoba musi tą krew oddać, żeby innego leczyć.
Pani doktor, czy to jest tak, że z tej krwi my widzimy krew, kiedy się skaleczymy, jest to po prostu czerwony płyn. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć, że on się składa z jakichś części składowych. Czy w laboratoriach państwo z tej czerwonej krwi jesteście w stanie wydzielić takie produkty? Jeden będzie miał kolor żółty, drugi będzie miał kolor biały, jak to krwinki białe. Nie wiem, jak będą wyglądały płytki i co po oddzieleniu krwinek czerwonych.
Tak. Na dzień dzisiejszy każdą porcję krwi, którą się pobiera od dawcy, a dawca musi mieć 18 lat i być zdrowy, prawda? Pobiera się do pojemników jednorazowego użytku 450 litrów krwi, łącznie z płynem konserwującym, takim, który zapobiega krzepnięciu i pozwala przez 42 dni, na dzień dzisiejszy, można przechować krew w stanie płynnym 42 dni. To jest maks możliwości, jeśli chodzi o przechowywanie krwi w stanie płynnym, mimo że krwinka czerwona w ustroju żyje 120 dni, to poza ustrojem my możemy ją, prawda, przez 42 dni w tym płynie przechować.
Potem się przeterminuje, trzeba wyrzucić.
I niestety po tym, jeżeli nie zużyjemy, to trzeba wyrzucić. Natomiast tą pełną krew już obecnie, każdorazowo po pobraniu, w krótkim czasie, to są godziny, 6, maksymalnie 8 godzin, rozdziela się na krwinki czerwone i osocze i tak zwany korzuszek leukocytarno-płytkowy, z którego się produkuje płytki.
Jak, czyli, pani doktor, czyli, jak to się robi?
Czyli no, to dosyć prosto się robi, aczkolwiek wymaga specjalistycznych urządzeń, tak jak wszędzie, drogich urządzeń, które trzeba stale, prawda, fachowo nadzorować. W każdym razie przypomnę tak szybciutko znowu historię, bo kiedyś pobierano się, nie tak dawnej przeszłości, jeszcze w centrach, w stacjach krwiodawstwa w latach 70., 80. pobierało się krew do butelek i drogą sedymentacji opadały krwinki na dno, prawda? A z wierzchu potem odciągano osocze, ponieważ otwierane były butelki, więc żeby to wiedzieć, czy to jest jałowe, to przy każdych centrach były królikarnie. No i to na królikach sprawdzano, czy ta krew nie jest zakażona, żeby móc potem przetoczyć człowiekowi. I kolejnym takim wielkim odkryciem...
I to powiedzenie, nie eksperymentujcie na nas jak na królikach.
Tak. I więc kolejnym takim wielkim odkryciem było właśnie wyprodukowanie takich foliowych, takich pojemników do pobierania krwi plastikowych,
do
jednorazowego użytku, które połączone są z dodatkowymi pojemnikami po pobraniu krwi i szybkim oddzieleniu, prawda, od takimi specjalnymi zgrzewarkami po pobraniu, rozdziela się na osocze do innego pojemniczka i do jeszcze dodatkowego, satelitarnego na korzuszek leukocytarno-płytkowy. Krwinki czerwone, czyli tak zwany koncentrat krwinek czerwonych, po oddzieleniu przenosi się do lodówek i w temperaturze lodówki plus 2, plus 6 stopni przechowuje się 42 dni, chociaż rzadko tyle są, bo są najczęściej wydawane. Osocze szokowo się zamraża, czyli w temperaturze minus 40 stopni i niżej, w ciągu godziny zostaje zamrożone i takie osocze przez 3 lata można przechowywać, prawda, w temperaturze niższej niż minus 25 stopni. Natomiast z tych korzuszków leukocytarno-płytkowych odzyskuje się płytki, bo tam jest ich najwięcej i wykonuje się, prawda, koncentraty krwinek płytkowych.
To jest jedna forma. Wytrzymać termin ważności tych płytek?
Płytki są, niestety mają krótki termin ważności, bo tylko 5 dni. One są przechowywane w temperaturze pokojowej, w nadzorowanej, prawda, temperaturze i przy użyciu takich specjalnych wytrząsarek, które cały czas ich łagodnie mieszają po to, żeby te krwinki się tam płytkowe nie zlepiały, bo wtedy jakby działają, wydzielają czynniki płytkowe, a to mają robić po przetoczeniu. W związku z tym mają bardzo krótki termin ważności, ale są inne sposoby, żeby przedłużyć. Można zamrażać krwinki, prawda? Zarówno krwinki czerwone, jak i krwinki płytkowe. o ile rzadko się dokonuje zamrażania krwinek czerwonych, bo potem samo rozmrażanie to proces długotrwały i znaczna część tych krwinek ulega rozpadowi, w związku z tym najczęściej mamy taką świeżą, no to czasami się zamraża tylko w niektórych miejscach takie bardzo rzadkie układy grupowe, gdzie trudno by było znaleźć dawcę zgodnego zbiorcą, żeby móc taką krew mieć. Natomiast ponieważ płytki są tylko 5 dni ważne i mogą być wykonane ze świeżo pobranej krwi, a w święta, po południu, soboty, niedziela, no nie można ich wyprodukować. Natomiast pacjenci potrzebują o każdej porze dnia lub nocy i każdego dnia. W związku z tym obok takich świeżo wykonanych koncentratów krwinek płytkowych wykonuje się również mrożone, które są ważne rogi. I na pierwszy ogień, jak potrzeba, to właśnie takie są wydawane.
Pani doktor, jak to wygląda, jeśli chodzi o kolorystykę? Czerwone płytki odciągnięte, krwinki są czerwone, osocze jest, nie wiem, żółte, przezroczyste, a te kożuszki jak wyglądają?
Więc no, koncentrat krwinek czerwonych, ponieważ zawiera krwinki czerwone, jest czerwony.
I to jest łatwe.
Tak, osocze jest koloru słomkowo-żółtego i to najlepiej, jak jest taki kolor. Natomiast jak już jest taki zielony czy lipemiczny albo jakiś ma nietypowy, to niestety takie osocze jest niekwalifikowane do użytku i jest niszczone. Tu przy okazji muszę powiedzieć dla wszystkich dawców obecnych, przyszłych, którzy może nie zetknęli się jeszcze z tym problemem, no niezwykle istotne jest, żeby mieć odpowiednią dietę przed oddaniem krwi, bo no, tłuste posiłki niestety wpływają potem na lipemiczność osocza, czasami krwi i niestety po pobraniu, mimo że ktoś oddał, poświęcił czas, poświęcił siebie, to niestety taką krew lub osocze lipemiczne trzeba zniszczyć. I krwinki płytkowe też są zawieszane w osoczu i też mają kolor jasny, kolor jasny.
Proszę Państwa, tak wygląda krew rozłożona na czynniki pierwsze i to jest też tak, że w przypadku zabiegów chirurgicznych, w zależności od potrzeb, różne czynniki tej krwi, różne składniki krwi są przetaczane, ale jedno jest pewne, tej krwi jest potrzeba coraz więcej, chociażby ze względu także na postęp medycyny. Ta długość zabiegów, ilość zabiegów wykonywanych przez lekarzy bardzo gwałtownie wzrasta w ostatnich latach i często krew jest potrzebna, więc tu apelujemy, jeżeli tylko Państwo mają ochotę dać kawałek siebie drugiemu człowiekowi. Jesteście Państwo pełnoletni, zdrowi, nie chorujecie na choroby przewlekłe typu cukrzyca, nadciśnienie czy jakieś alergie silne, to można spróbować zostać takim honorowym dawcą krwi. Dzisiaj naszym gościem jest dr Zdzisława Sitar-Żelazna, dyrektor medyczna w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, a my za chwilę powrócimy do rozmowy. Powiemy dwa słowa o sposobach pobierania i przetaczania krwi, a także o przyszłości transfuzjologii. If I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change
Radio Kielce 101 i 4 FM. Porozmawiajmy o zdrowiu.
Doktor Zdzisława Sitar-Żelazna, dyrektor medyczna w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach jest Państwa i naszym gościem. Pani doktor, już wiemy, jaka jest historia transfuzjologii, jak ta krew funkcjonuje i co z niej można wyprodukować. To teraz rodzi się pytanie, czy każde pobranie krwi będzie takie samo? A może jest tak, że możecie Państwo, ja wiem, że tak jest, nie może, pobrać na przykład samo osocze od człowieka. Już nie trzeba tej krwi na czynniki pierwsze rozkładać w laboratorium.
No są różne metody pobierania i produkcji składników krwi. Podstawową to jest właśnie krew pełna, których dokonuje się w Polsce najwięcej, bo największe zapotrzebowanie jest na koncentraty krwinek czerwonych. Pobierając krew, produkujemy również, wiadomo, osocze i płytki, ale również już od lat 60. Wyprodukowano specjalne urządzenia zwane separatorami, które pozwalają pobrać konkretny składnik krwi, na przykład samo osocze lub same płytki lub same granulocyty czy komórki macierzyste. I to dokonujemy, prawda, najczęściej na dzień dzisiejszy, ponieważ i tak tego osocza mamy dużo przy pobieraniu krwi pełnej, ponieważ ta krew krwinki jest najwięcej ich jej potrzeba. Więc najczęstszym takim składnikiem pobieranym jako osobno to są koncentraty krwinek płytkowych. I w Polsce i u nas wykonujemy tego bardzo dużo. Często jest tak, że nie wystarcza pobierać od ludzi, którzy przychodzą do nas i chcą oddać. Mamy listę dawców określonych grup, którzy oddają koncentraty krwinek płytkowych, kiedy potrzebne są i wiemy, że pacjenci z określoną grupą danych krwinek płytkowych potrzebują, to prosimy tych dawców, żeby przyszli o określonym czasie i oddali. Bardzo dużo osób przychodzi. I dzięki temu możemy, prawda, zapewnić potrzeby pacjentów. Oczywiście też pobieramy osocze, ale jak już mówię, to jest rzadziej. Głównym obecnie, kiedyś pobieraliśmy dużo osocza i w Polsce, ponieważ głównie potrzebne było do produkcji czynników krzepnięcia. Obecnie, ponieważ duży procent czynników krzepnięcia do leczenia skaz krwotocznych produkowany jest metodą inżynierii genetycznej, w związku z tym tego osocza pobiera się mniej, ponieważ i tak jest jego dużo jako część krwi pełnej, która jest, prawda, pobierana.
Czy niezależnie od tego, czy Państwo pobierają pełną krew, czy jest to osocze, czy są to same płytki, to zawsze metoda jest taka sama, czyli wkuwają się Państwo pacjentowi do żyły? No, nie ma innego sposobu.
Nie ma innej metody. Mogę tylko powiedzieć, że jest to absolutnie bezpieczny zabieg, pobierany sprzętem jednorazowego użytku. Także nie ma możliwości zarazić się tu czymkolwiek. Igły, które się stosuje, są naprawdę takie, że to można powiedzieć, że prawie nie boli. No poza tym personel doświadczony i naprawdę no nie ma się czego tego tu obawiać.
Łagodzi ból.
Tak. Bardziej jest istotne, że podczas pobierania krwi, podczas oddawania, prawda, wykonuje się szereg badań i dawca się dowiaduje nie tylko jaką ma grupę, ale czy jest zdrowy i jakie ma niektóre badania wirusologiczne, czy nie jest nosicielem wirusa typu B, typu C, HIV, kiły, bo wiele tych chorób, prawda, przebiega zupełnie bezobjawowo i takie, prawda, wyniki potem może otrzymać.
Są niespodzianki.
Tak, i przy tej okazji, no czasami można się, prawda, dowiedzieć, czy ma się takiego wirusa, a jeśli już jestem przy tym, to bardzo, bardzo bym również chciała zaapelować, żeby wszyscy, którzy chcą oddawać krew, robili to bardzo odpowiedzialnie i przy oddawaniu, owszem, można się dowiedzieć, czy nie jest się nosicielem, ale jeśli ktokolwiek jest w grupie ryzyka, miał jakiś zabieg, miał naruszenie ciągłości skóry, miał jakieś kontakty, które go narażały, miał jakiś tatuaż lub jakieś takie ryzykowne zachowania seksualne, to Centrum Krwiodawstwa nie jest miejscem sprawdzenia, bo można naprawdę narazić ciężko chore osoby na przeniesienie jakiegoś wirusa, które nie można wykryć zaraz po wniknięciu, natomiast na pewno można przenieść. I tu jest ogromna prośba. Jest mnóstwo laboratoriów, gdzie można bezpłatnie wiele badań zrobić, jeśli ktoś jest ciekawy, w tym na przykład na HIV i tak dalej. Natomiast oddanie krwi w sytuacji, kiedy mieliśmy jakieś ryzykowne zachowanie, a na świecie nie ma na razie dostępnych takich testów, żeby od razu zaraz to, prawda, wykryć, to jest olbrzymie narażenie drugiej osoby na ryzyko przeniesienia danego wirusa. Także tu przy tej okazji chciałam właśnie to powiedzieć, że zawsze kij ma dwa końce.
Apel, drodzy państwo, ja myślę, że on trafi do większości słuchaczy, honorowi dawcy o tym doskonale wiedzą.
Tak, krwi, tak. Jest większość oczywiście osób odpowiedzialnych tacy ludzie przychodzą nam, zależy na wszystkich dawcach, oczywiście muszą to być dawcy zdrowi, zależy nam również, nam, pacjentom, nam wszystkim, społeczeństwu, prawda, całemu, bo nigdy nie wiemy, czy my nie będziemy potrzebować, żeby to byli stali dawcy, prawda, stali, sprawdzeni, przez to również bezpieczne, bo transfuzjologia oprócz tego, że ma za zadanie zabezpieczenia odpowiedniej ilości składników, to dąży do tego, żeby ona była maksymalnie bezpieczna.
I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Te osoby, które są honorowymi dawcami krwi, nawet przez wiele, wiele lat, za każdym razem, kiedy przychodzą oddać krew, to także przechodzą, proszę państwa, te badania i wielokrotnie mają na wszystkie wirusy robione badania, na wszystkie choroby, które mogłyby być przenoszone, więc jest to w pełni bezpieczne. Pani doktor, czasu mamy tak bardzo mało, a mogłybyśmy jeszcze tyle opowiedzieć, to krótko. Na sam koniec przyszłość transfuzjologii. No oczywiście sztuczna krew byłoby idealnie, byłoby
cały
wspaniale.
Ale... Tak, myśl jest również taka, żeby uniezależnić się od człowieka w dużym stopniu. Z jednej strony dlatego, że człowiek może być nosicielem wielu chorób, które przebiegają zupełnie bezobjawowo, a nie sposób, nawet w najbardziej bogatych krajach, żeby wykonać wszystkie testy w każdym kierunku. Z drugiej strony, że społeczeństwo się starzeje, czyli jest coraz więcej chorób, które wymagają przetoczenia, prawda, różnych składników, natomiast kurczy się... No jakby trochę liczba dawców, więc to też musimy racjonalnie gospodarować, prawda, tym. W związku z tym szukanie sposobów, żeby jak najwięcej różnych składników wyprodukować, czy metodą, prawda, inżynierii genetycznej, czyli tak zwane są rekombinowane czynniki. No i cały czas też się myśli, żeby ukierunkować komórki macierzyste, żeby właśnie przekształcały się w erytrocyty i tym sposobem, żeby można było zapewnić bezpieczeństwo w tym zakresie.
A to już się zaczyna dziać, bo inżynieria genetyczna i ta.
Być może będziemy tego świadkiem.
Może będziemy, oby nam się to udało za naszego życia. Jeszcze bardzo dziękuję pani doktor, doktor Zdzisława Sitarz-Żelazna, dyrektor medyczna w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, była państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Państwo tradycyjnie już właśnie miłej nocy, no i oczywiście zdrowia. Przede wszystkim zdrowia państwu życzymy, bo zresztą to sobie jakoś się poradzimy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Marek Stefańc program zrealizował. Poprowadziłam go ja, Magdalena Sitek. Miłej nocy.